Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko. W tym tygodniu Tomasz Lis napisał, że obchodzimy właśnie pierwszą miesięcznicę wielkiego zwycięstwa Polaków pod Jagodnem. No to odczekałem miesiąc, trochę kurz bitewny opadł, a dziś rozmawiam o tym miesiącu od wyborów z minister Jadwigą Emilewicz, pełnomocnik rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej. Dzień dobry, witam Panią serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
No więc właśnie ta bitwa pod Jagodnem, ten miesiąc, uleżało się to pani troszeczkę. No, w pani wypadku jest to, no, że tak powiem, zejście z bitwy na tarczy.
Zejście z pola tego pierwszego politycznego frontu. To prawda, jesteśmy miesiąc po wyborach. No, w moim przypadku, ponieważ jestem sekretarzem stanu i państwo polskie na czas kształtowania się rządu nie zamyka się i nie zapada w drzemkę, zwłaszcza, że nie ułatwia tego świat, to co się dzieje wokół nas. Więc ja stale pracuję i scenę tę główną polityczną, czyli Sejm, oglądam wieczorami. Dlatego uważam, że cykl demokratyczny wyglądał tak, jak wyglądał. Ponad 7 milionów osób wybrało Prawo i Sprawiedliwość. Opozycja uzyskała łącznie w sumie więcej głosów. Dzisiaj misję tworzenia rządu ma pan premier Mateusz Morawiecki. Będzie to trudna, jeśli nie niemożliwa misja, ale wszyscy mamy nadzieję, że ten czy inny rząd w połowie grudnia podejmie już działania, no i musi się mierzyć z bardzo wielkimi, poważnymi wyzwaniami.
Pan premier zapowiedział wczoraj, że w ciągu tygodnia mniej więcej przedstawi skład nowego rządu. Czy pani dostała propozycję wejścia do nowego rządu?
Nie, tak jak powiedziałam, ja jestem w tym rządzie, to jeszcze cały czas pełniącym obowiązki, bo tak wygląda status prawny. Podsekretarze i sekretarze stanu sprawują swoją misję.
Nawet ale to już nowe otwarcie będzie, także dlatego pytam.
Jakie rozmowy były? Myślę, że pan premier przede wszystkim koncentruje się dziś nie tylko na personalnym składzie nowego rządu, ale po pierwsze na poszukaniu parlamentarnej większości, bo bez niej najlepszy skład rządu nawet przecież nie ma sensu. Więc myślę, że podstawowym jego wysiłkiem jest dzisiaj próba zebrania politycznej większości w Sejmie.
Oboje wiemy, że będzie o to bardzo trudno. Jedna sprawa. Pani mówi, że rząd cały czas pracuje. Pani pełni swoją funkcję. Widzę, że też pani spotyka się z różnego rodzaju organizacjami, biznesmenami, politykami. Ale nie podejmuje
tak, bo taka
pani
jest potrzeba, prawda? Tak. Taka jest, to nie jest, często są to spotkania nie z mojej inicjatywy, tylko na prośbę naszych partnerów.
Ale nie podejmuje pani żadnych strategicznych decyzji, które by na przykład miały nowy rząd stawiać w jakiejś sytuacji ambarasu. Donald Tusk powiedział, że większość, może wszystkie decyzje z ostatnich dni zostaną unieważnione. Czy u pani jest taka sytuacja, że coś może być unieważnione, gdyby zmienił się jednak klimat polityczny rządowy?
Ja myślę, że akurat w przypadku polskiej polityki wschodniej szeroko, a tej skierowanej w stronę Ukrainy, to oczywiście nie jest nigdzie spisane ani wyryte na kamieniu. Natomiast w Polsce mamy jednak konsensus polityczny, może z wyjątkiem jednej partii, która jest w Sejmie. To jednak polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości. I też gdybym miała patrzeć na potencjalnie tworzących rząd opozycję, jest zgodna. My tutaj ten wspólny strategiczny cel podzielamy. I nie wydaje mi się, iżby potencjalni następcy nie chcieli kontynuować tego, co my rozpoczęliśmy. My domykamy tematy, które rozpoczęliśmy, raczej nie uruchamiamy nowych. Poza takimi istotnymi jak fundusz inwestycyjny dla małych i średnich firm, ale nie sądzę, tak jak powiedziałam wcześniej, że to, że państwo polskie chce uruchomić środki dla polskiego sektora małych i średnich firm, powodowało jakąś niezgodę. Myślę, że są to raczej wątki, które będą kontynuowane. Ja zresztą przygotowuję tutaj się razem z zespołem do tego, aby tematy, którymi się zajmowaliśmy i te, które w blokach startowych czekają na uruchomienie, chociażby takie jak szkolenie dla urzędników ukraińskich, aby następcom przekazać z taką świadomością, że jeżeli nawet powiedzą, że wrzucamy to do kosza, to że wiedzą, co wrzucają do kosza. Także, ale ja tutaj akurat patrzę w przyszłość z optymizmem. Jest wiele obszarów, z którymi mamy radykalnie odmienne stanowisko. Być może jednym z nich jest polityka europejska. Natomiast w zakresie polityki wschodniej, jak sądzę, mamy tutaj znaczący konsensus.
Będzie sztafeta, nie będzie resetu, no bo polityka wschodnia to konsensus pewnie jest głównie jeśli chodzi o Ukrainę. No a chyba, że się wszystko zmieniło po 24.
No ja mam nadzieję, że nie. Myśmy mieli pewnie inny stosunek do Rosji, ale też przypomnę, że w sprawie Nord Streamu mówiliśmy tutaj jednym głosem i tutaj nasze działania bardzo... Trzeba by sięgnąć jeszcze do polityki prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, ale nasze działania od początku, od 2015 roku były wsparte bardzo mocno przez pana premiera, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka. I tutaj mówiliśmy jednym głosem, a zatem w zakresie oceny tego, do czego zmierza polityka Kremla, w ostatnich latach my się nie różniliśmy, więc myślę, że w zakresie relacji z Rosją tutaj nie będzie różnicy.
Nawet tak gdyby Radosław Sikorski miał być znowu szefem MSZ-u, no bo jednak przylgnęła do niego twarz. No resetu.
Tak, uścisków resetu, tutaj tak. Różne fotografie pewnie podobne mamy na myśli.
Papierosowa dyplomacja, tak, na balkonie.
W balkonach tak. Z różnymi prominentnymi politykami, no ale to ja wierzę w zdrowy rozsądek. Tak jak mówię, w zakresie polityki wobec Rosji, polityki wobec Nord Streamu, tutaj Koalicja Obywatelska, czy wcześniej Platforma Obywatelska wypowiadała się naprawdę z nami jednym głosem. Trudno mi sobie wyobrazić dziś inną politykę, nawet gdyby miał ją prowadzić Radosław Sikorski. Gdyby zmienił, to chyba miałby problem również wewnętrzny, rodzinny, ponieważ ja uważnie czytam wszystko, co pisze na temat Rosji Anna Applebaum.
Byłyby ciche dni.
Tutaj tak? Bardzo radykalne. Tak.
Pani minister, już nie pani poseł. Tego nie mogę powiedzieć. Wiadomo, elekcja nieudana. Widziałem, że pani wrzucała takie zdjęcia ze ślubowania koleżanek z Sejmu. Trochę jest lekkie ukłucie, że nie ma pani w tym Sejmie? Chociaż niektórzy mówią, że to już będzie Sejm takiego... cyrku politycznego, że może dobrze, że nas tam nie ma. To jeden z byłych posłów.
Ja powiem tak, że to było wspaniałe 4 lata. Mój debiut sejmowy i też debiut poselski z Poznania. To było naprawdę ogromne wyzwanie. Przy czym ja traktuję ten okres łącznie, czyli pierwsze 4 lata, kiedy byłam najpierw podsekretarzem stanu, potem ministrem, potem wicepremierem. I jakby konsekwencje pracy rządowej, wybory parlamentarne sprzed 4 lat. To była naprawdę doskonała... No powiem, jeśli ktoś myśli o tym, że jego misją życiową jest służba publiczna, to nie można znaleźć lepszego miejsca jak parlament, ale też ja powiem wprost rząd, bo to jest to miejsce, gdzie mamy realny wpływ na odkształcanie rzeczywistości. I dla mnie to było rzeczywiście wielkie wyzwanie, ale też nie ukrywajmy, że to było wielkie poświęcenie rodzinne, bo to ta cena, którą zapłaciliśmy rodzinnie, za te całe 8 lat była niebagatelna, więc ja powiem tak, że mam takie poczucie, biegu kończyłam, wiarę ustrzegłam. To były intensywne 4 lata, także nie mam... Myślę, że to były także dobre lata dla Poznania. To znaczy, że kiedy dziś często słucham, że jestem porównywana z panią Łybacką, jeżeli chodzi o skalę pracy wykonanej dla Poznania i tych efektów konkretnych, które no niektóre z nich już widzimy, będziemy się przyglądać tym inwestycjom jeszcze przez parę lat realizowanym, a za chwilę z niektórych z nich będziemy korzystać, no to mam dużą, dużą satysfakcję. Tym razem się nie udało, choć ten wynik, jak pan redaktor wie, był jest najlepszym niewchodzącym mandatem do Sejmu, jest wielokrotnie wyższy niż wielu
najgorsze,
posłów.
Najgorsze, takie można powiedzieć, 4. miejsce na olimpiadzie.
Tak, to jest lepszy wynik niż właściwie wszyscy kandydaci Koalicji Obywatelskiej poza jedynką. Więc muszę powiedzieć, że nie tylko kandydaci, ale i posłowie. Także ja mam poczucie, że poznaniacy, mieszkańcy powiatu mi zaufali i to jest dobry prognostyk na przyszłość.
To tak zupełnie, jak rozumiem, ten prognostyk obejmuje także dalszą działalność dla Poznania. Pani wielokrotnie to deklarowała. Także
tak,
w naszych prywatnych rozmowach, widzą, że tak. Nie obraża się pani na Poznań i Poznań
nie,
jest pani przyszłością polityczną, mogę tak powiedzieć.
Ja powiem tak, że dziś na pewno prawica będzie potrzebowała metapolityki. Metapolityki, czyli tak jak w 2015 zbudowała język, który pozwolił wygrać wybory najpierw prezydentowi Andrzejowi Dudzie, a potem nam. Tak w momencie, kiedy jest się u władzy, to czasami brakuje miejsca, przestrzeni na taką szerszą refleksję. Na pewno dzisiaj trzeba dobrze Polakom opowiedzieć proces reform instytucjonalnych, które toczą się w Unii Europejskiej. Wczoraj nowe doniesienia. Unia Europejska, konkretnie Europejska Partia Obywatelska, chce wywrzeć presję bardzo mocną, także finansową, na panią premier Meloni, która nie zgadza się na proponowane przenoszenie kompetencji do Brukseli z państw członkowskich. Więc ten proces trzeba w spokojnym, niekampanijnym trybie Polakom tłumaczyć. A jeżeli będziemy w roku wyborczym, także tych wyborów europejskich, ta wiedza będzie nam wszystkim potrzebna i ja jestem pewna, że jestem w stanie jej dostarczyć.
Pani mówi o nowym języku też, do nowej narracji do zbudowania i jeszcze inne określenie, które też się pojawiło, które do mnie przemawia, o serialu, który musi mieć nowe wątki, nowych bohaterów. Tylko ja się zastanawiam, jeżeli to jest tasiemcowy serial, to z reguły robi się to tak, że się pojawia jakiś dawno niewidziany, ożywiony szwagier wujka z trzeciej linii. No to trochę mało mocna postać. To tutaj trzeba wprowadzić rzeczywiście już bez ironii. Takie wątki, jak pani mówi, jak opowiedzieć ludziom, którzy odrzucili jednak dosyć zdecydowanie taki ostry język, jakim posługiwał się PiS w tej kampanii wyborczej. To wielu obserwatorów mówi, że ta polaryzacja była zbyt mocna.
Ja powiedziałabym, że mamy...
Jak ten wujek ma mówić w takim razie?
Tak. Ja powiedziałabym, że mamy i łatwe, i trudne zadanie zarazem, ponieważ nie wiem, czy pamięta pan redaktor, ale kilka tygodni temu Rzeczpospolita opublikowała takie badanie dotyczące, które polityki rządu u Prawa i Sprawiedliwości powinien nowy rząd kontynuować. Właściwie okazuje się, że wszystkie. Więc gdybyśmy mieli w najprostszy sposób interpretować wyniki wyborów 15
października...
Tak, to powiedzielibyśmy tak, że polityka tak, ale język, ale inne twarze i innymi słowami to wszystko opowiadajcie. Więc dlatego powiedziałam, że jest to i łatwe, i proste, bo to znaczy, że nie musimy wymyślać koła na nowo, no ale musimy zrobić to, co jest najtrudniejsze, czyli zmienić styl. Styl się zmienia bardzo, to jest długotrwały proces. I no, co powinniśmy zrobić? Przede wszystkim odezwać się do tych wyborców, na których w ogóle nie liczyliśmy, że będą aktywnymi uczestnikami procesu politycznego, czyli na ludzi młodych. Posłuchać to ich uważnie i mówię nie tylko, to ja wiem, że to jest, to brzmi strasznie jak na partię rządzącą, że przez 8 lat nie myślała o młodych, ale trochę tak. Nie myśleliśmy też, i to jest też moje stwierdzenie, musimy porozmawiać z tymi, którzy awansowali społecznie i życiowo dzięki naszej polityce. Tak? Ci beneficjenci, ci, którzy, tak jak widzieliśmy w wynikach wyborczych, mamy bardzo dużą populację Polaków, którzy wyprowadzili się z miast do 20 tysięcy do nieco większych. Ja nie mówię, że to jest przejazd ze Środy Wielkopolskiej do Poznania od razu, ale powiedzmy z Kostrzyna do Środy, prawda? Więc jakie są ich aspiracje, czego oni chcą? Oni w naszych książkach nie znaleźli opowieści o tym, co jest teraz tym kolejnym krokiem, który mogliby wykonać, dzięki temu, że już nie muszą się tak bardzo kłopotać o wiązanie końca z końcem, bo to się wydarzyło w ich życiu, poprawiła się jakość ich życia.
Bardzo krótko, to ci nowi wujkowie, którzy mogliby się pojawić zza oceanu, to jest Kasper Płażyński, Marcin Horała, Waldemar Buda, Jadwiga Emilewicz. Mówię o takich nazwiskach, jakie się pojawiają. Z Kacprem Płażyńskim miałem okazję 2 tygodnie temu rozmawiać. Mówi się, że to jest być może nowy kandydat na prezydenta. Czy to jest dobra kandydatura? No i też, czy Jadwiga Emilewicz? Jednak mimo wszystko powtórzę to pytanie. Politycznie wiąże się z Poznaniem. Już na koniec.
Na pewno wymienione przez pana redaktora nazwiska to są, wydaje się, oczywiste. To znaczy mamy pokolenie tych, powiedzmy, 40-kilkulatków, którzy zrobili bardzo dobre wyniki, nie zawsze będą na pierwszych miejscach. No, wynik Kacpra Płażyńskiego jest w miejscu, które nie jest miejscem...
To mnie fascynowało, pytałem go o receptę.
Prawa i Sprawiedliwości. Jego wynik jest świetny, to jest bardzo dobrze przygotowany poseł, dzisiaj promuje swoją książkę. Jest świetnie wykształcony, z doskonałą aparycją, dobrze przygotowany politycznie, z bardzo dobrym, budzącym ogromny szacunek nazwiskiem, ale na to nazwisko już własne. Znaczy, Kacper bardzo mocno pracował w ciągu ostatniej kadencji.
A Jadwiga Emilewicz jeszcze.
Ja tak jak powiedziałam, nie rozstaję się z Poznaniem. Byłam w ubiegłym tygodniu, będę w kolejnym. Jest sporo młodych ludzi, które zaangażowało się w pracę w moim biurze poselskim i nie mam zamiaru. I chcą taki metapolityczny projekt budowy nowego języka się zaangażować. Także ja nie powiedziałam ostatniego słowa w polityce i nie powiedziałam ostatniego słowa w Poznaniu.
I pewnie tak ostatnie słowo także nie na naszej antenie. Jadwiga Emilewicz, pełnomocnik rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dobrego dnia.
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Kluczowy temat.